Ponieważ przemawia do niego tonem nauczycielki strofującej ucznia, McMurphy niczym uczniak spuszcza głowę i mówi żałośnie, jakby się zaraz miał rozpłakać. Nie mogę, proszę pani. Jakiś złodziej zwędził mi w nocy ubranie. Łóżko jest tak wygodne, że spałem jak zabity.
Ktoś zwędził?
Gwiznął, sprzątnął, rąbnął, ukradł. Woła wesoło. Do licha, ktoś zwinął moje łachy. Tak się cieszy z własnych słów, że zaczyna podskakiwać z radości.
Ktoś ukradł panu ubranie?
No na to wygląda.
Ale ubranie więzienne po co?
McMurphy przestaje skakać i znów zwiesza głowę.
No, ja wiem tylko, że leżało przy łóżku, kiedy się kładłem spać, a kiedy się obudziłem, już go nie było. Znikło, bez śladu, nie? Ja dobrze wiem, że to tylko więzienne drelichy, szorstkie, wypłowiałe i niezgrabne. Takie ubranie to może nic atrakcyjnego dla człowieka, który ma co włożyć, ale dla nagiego? To ubranie...
Przerywa mu oddziałowa, uświadamiając sobie wreszcie, co się stało. Zabrano panu zgodnie z przepisami. Otrzymał pan w zamian zieloną odzież szpitalną. McMurphy potrząsa głową i wzdycha, ale wciąż nie podnosi wzroku. Nic podobnego. Rano nie było nic prócz czapki, którą mam na głowie.
Williams!
Krzyczy siostra Ratchet do Karła, który wciąż tkwi przy drzwiach oddziału, żeby w razie czego móc prysnąć.
Williams, dlaczego temu pacjentowi nie wydano odzieży?
Karzeł oddycha z ulgą, prostuje się i z uśmiechem wskazuje szarą dłonią jednego z dwóch większych sanitariuszy pracujących na końcu korytarza. To pan Washington ma dziś klucz do magazynu, nie ja, naprawdę.
Panie Washington!
Krzyk przygważdża czarnego do miejsca, kamienieje ze zmywakiem wzniesionym nad kubłem. McMurphy zaczyna nagle gwizdać skoczną melodię i to ratuje czarnego, bo oddziałowa odrywa od niego wzrok. Jest wściekła, cała się gotuje. Jeszcze jej takiej nie widziałem. Dawno straciła swój porcelanowy uśmiech. Usta ma wąskie, zaciśnięte, podobne do kawałka rozgrzanego drutu. Gdyby inni pacjenci widzieli ją teraz, McMurphy mógłby od razu zacząć zbierać wygraną. Czarny dociera wreszcie do celu. Szedł ze 2 godziny. Oddziałowa wciąga głęboko powietrze.
Panie Washington, dlaczego ten pacjent nie otrzymał dziś rano szpitalnej odzieży? Nie widział pan, że oprócz ręcznika nie ma nic na sobie?
Mam jeszcze czapkę,
szepcze McMurphy, pstrykając palcem w daszek cyklistówki.
Słucham, panie Washington.
Duży sanitariusz spogląda na tego, który go wydał i karzeł znów zaczyna podrygiwać nerwowo. Duży przypatruje mu się przez dłuższą chwilę oczami podobnymi do lamp radiowych, jakby mówił, że porachuje się z nim później. Następnie odwraca głowę i mierzy wzrokiem McMurphy'ego. Widzi szerokie, muskularne ramiona, łobuzerski uśmiech, bliznę na nosie i rękę podtrzymującą ręcznik. Na koniec zerka na oddziałową.
Zdaje mi się, zaczyna...
Zdaje się panu? Nie ma się co panu zdawać. Jeśli pacjent natychmiast nie otrzyma odzieży, najbliższe 2 tygodnie spędzi pan na oddziale geriatrycznym. Tak jest. A może miesiąc podawania basenów i asystowania przy kąpielach błotnych pozwoli panu lepiej docenić, jak mało pracy jest na tym oddziale. Kto gdzie indziej szoruje przez cały dzień posadzki? Pan Bromden? O nie, dobrze pan wie, czyje to zadanie. Specjalnie zwalniamy was, sanitariuszy, z innych obowiązków, żebyście mogli więcej czasu poświęcić pacjentom, co oznacza, że macie również dbać o to, by nie paradowali nadzy po oddziale. Co by się stało, gdyby któraś z młodszych pielęgniarek weszła tu rano i ujrzała pacjenta biegającego bez ubrania po korytarzu? Co by się stało?
No, czarny nie bardzo wie, co by się takiego stało. Pojął jednak, czego chce od niego oddziałowa i rusza leniwym krokiem do magazynu po odzież dla McMurphy'ego. Pewnie wybierze o 10 numerów za małą. Wraca równie leniwie i podaje ją McMurphy'emu, obrzucając go tak nienawistnym spojrzeniem, jakiego dotąd nie widziałem. McMurphy waha się moment, jakby się zastanawiał, co robić, skoro obie ręce ma zajęte. W jednej ściska bowiem szczotkę, a drugą podtrzymuje ręcznik. Wreszcie mruga do oddziałowej, wzrusza ramionami, odwija ręcznik i zarzuca go jej na ramię niczym na drewniany wieszak. Widzę, że przez cały czas miał pod ręcznikiem spodenki. Mogę się założyć, że oddziałowa wolałaby, żeby był pod nim nagi. wpatruje się w niemej straszliwej furii, w ogromne białe wieloryby baraszkujące na spodenkach, tego już nie może strawić. Upływa pełna minuta, nim opanowuje się dostatecznie, by się odezwać do Karła, ale głos wciąż drży jej z wściekłości. Williams, zdaje się, że mieliście wyszorować szybę dyżurki przed moim przyjściem. Podczas śniadania McMurphy wciąż śmieje się i gada jak najęty. Po rannym sukcesie uważa, że z wielką oddziałową pójdzie mu jak z płatka. Nie wie, czy tym razem zdołał ją zaskoczyć, ale od tej chwili będzie się miała na baczności. McMurphy błaznuje bez przerwy, żeby wreszcie pobudzić kogoś do śmiechu. Nie daje mu spokoju, że pacjenci potrafią najwyżej słabo się uśmiechnąć lub zachichotać cicho. Bierze się za Billego Bibita, który siedzi naprzeciw niego i szepcze poufnie. Ty, Billy, pamiętasz, jak wtedy w Seattle poderwaliśmy te dwie szproty? Dawno takich nie rypałem. Billy unosi gwałtownie wzrok znad talerza, otwiera usta, ale nie może wydobyć głosu. McMurphy zwraca się do Hardinga. Zresztą wcale by się nam nie udało tak łatwo ich poderwać, gdyby nie to, że słyszały już co nieco o Billim. W tamtych czasach znany był wszędzie jako Billy Maczuga. Dziewczyny już chciały wystawić nas do wiatru, gdy wtem jedna spojrzała na niego. Czy to przypadkiem nie jest ten sławny Billy Bibit Maczuga, o którym mówią, że ma 35-centymetrowego? Billy kiwnął głową, nie dając jej dokończyć, zaczerwienił się zupełnie tak jak w tej chwili. Dalej wszystko poszło gładko. Pamiętam jeszcze, że kiedy już wzięliśmy je do hotelu, z łóżka Billego dobiegł mnie głos jego babki. Panie Bibit, jestem zawiedziona. Słyszałam, że ma pan 30... O mój Boże! McMurphy wybucha śmiechem, wali się po łudzie, nachyla się przez stół i szturcha Billego, który o mało nie mdleje, tak się czerwieni i chichocze. McMurphy mówi, że naprawdę brakuje mu tu do szczęścia tylko dwóch takich fajnych babek jak tamte. W życiu nie spał w równie wygodnym łóżku, a żarcie palce lizać nie pojmuje. Dlaczego wszyscy są tacy osowiali, że ich tu zamknięto? Spójrzcie no! Woła podnosząc szklankę do światła. To moja pierwsza szklanka soku pomarańczowego od pół roku, a to mi się podoba. Wiecie, co dostawałem na śniadanie na farmie? Czym nas tam karmili? Mogę wam opisać, jak to wyglądało, ale pojęcia nie mam, co to niby było. Rano, w południe i wieczorem podawano to przypalone na czarno. Znajdowały się w tym kartofle, a konsystencją przypominało lepik. Wiem jedno, nie był to sok pomarańczowy. A spójrzcie na mnie teraz. Dostaję bekon, grzanki, masło, jajka, kawę. Ta ślicznotka w kuchni jeszcze pyta, czy chce czarną, czy z mlekiem. I mówi mi dziękuję i olbrzymią, wspaniałą szklanicę zimnego soku pomarańczowego. Rany, za żadne skarby stąd bym nie wyszedł.
Zegar na końcu sali wskazuje 7:15. To kłamstwo, że jesteśmy tu dopiero kwadrans, bo nie trudno poznać, że tkwimy w stołówce przynajmniej godzinę. Wszyscy skończyli jeść i rozparli się wygodnie na krzesłach. Obserwują dużą wskazówkę, czekają, kiedy pokaże 7:30. Czarni odbierają zachlapane tace od roślin i wywożą obu staruszków, żeby ich umyć szlauchem. Połowa chłopaków opiera głowy na rękach, żeby się zdrzemnąć, zanim wrócą czarni. Zupełnie nie wiadomo, co robić. Nie ma kart, pism ani łamigłówek. Można tylko spać albo obserwować zegar. McMurphy nie umie siedzieć bezczynnie. Musi się czymś zająć. Zaczyna suwać łyżką po talerzu resztki jedzenia, ale już po 2 minutach nudzi go ta zabawa. Zahacza kciuki o kieszenie, odchyla się z krzesłem do tyłu i mrużąc jedno oko spogląda na zegar. Potem pociera nos.
Wiecie co? Ten zegar na ścianie przypomina mi tarczę na strzelnicy Fort Riley. Dostałem tam mój pierwszy medal, odznaczenie doborowego strzelca. McMurphy sokole oko. Kto się założył o nędznego dolca, że trafię krążkiem masła w sam środek zegara albo przynajmniej w tarczę?
3 facetów przyjmuje zakład. McMurphy kładzie krążek masła na nożu i zamachuje się nim lekko. Krążek ląduje dobre 15 centymetrów na lewo od zegara i okresowi zaczynają się nabijać z McMurphy'ego, który płaci wygraną. Żartują, czy na pewno zwie się sokole oko, a nie przypadkiem kurze oko. Ale akurat wtedy czarny karzeł wraca od mycia roślin, więc wszyscy spuszczają oczy i milkną. Karzeł czuje, że coś się stało, ale nie wie co. Pewnie sam by się nie połapał, gdyby stary pułkownik Matterson, rozglądając się po sali, nie dojrzał masła, natychmiast nie wskazał go palcem i nie rozpoczął wykładu, perorując tak pewnie swoim głębokim głosem, jakby to, co mówił, miało ręce i nogi. Maslo to partia republikańska.